Sponsorem audycji Leśne Wędrowanie jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie.
Leśne Wędrowanie z Radiem Lublin.
W pierwszej godzinie naszego leśnego wędrowania i leśno-radiowego spotkania zastanawialiśmy się, czy to będzie w przyszłości tak, że przyszłe pokolenia nie będą w stanie chociażby rozróżnić krowy od innego dzikiego, już w cudzysłowie i z uśmiechem mówiąc, zwierzęcia. A to wszystko przez to, że emerytowany pan leśniczy z terenów Lasów Sobiborskich zauważył podczas ubiegłorocznych wakacji, że studenci sobie z radością robili zdjęcia z krową, tak jakby nigdy w życiu krowy nie widzieli. Więc żebyśmy my tutaj w leśnym wędrowaniu oczywiście próbowali edukować się nawzajem. Będziemy rozpoznawać teraz między innymi takie oto efekty dźwiękowe związane, drodzy Państwo, no z jednej strony niekoniecznie tylko i wyłącznie z lasem czy z polami, ale także z takimi akcentami przyrodniczymi. Czy Państwo być może rozpoznali, który z takich krukowatych, tak naprawdę podpowiadamy już tutaj delikatnie, odzywa się właśnie tak, a nie inaczej? Czy Państwo wiedzą, cóż to za ptak mówi do nas właśnie tak? 801 50 10 22, także 81 743 7383. Państwo się zastanawiają, wsłuchują się oczywiście w tego typu niesamowite efekty, a my próbujemy rozwiązywać. Halo, halo, tu Leśne Wędrowanie.
Dzień dobry.
Dzień dobry panu.
Kłonię się Darek, Lublin. I ja chciałem odpowiedzieć, że to chodzi o kawkę.
Brawo.
Nie chodzi o kawkę jako napój, tylko kawkę ptaka.
No, ale myślę, że tak 14 minut po godzinie 8 to jest też bardzo dobry, zwłaszcza w sobotę, czas na strzelenie sobie takiej kawki, prawda?
Koniecznie. To
pan, jak rozumiem, już po kawie i po kawce, ale proszę powiedzieć, po czym pan rozpoznał, panie Darku, że to jest właśnie kawka?
Kawka po charakterystycznym głosiku, bo to przecież jest niepowtarzalny. No, także ja poznaję te ptaki, no nie chcę mówić, że od dziecka. Jeszcze nie miałem mówić, już rozmawiałem z nimi.
Otóż to. Z jednej strony mówimy, że to takie dosyć charakterystyczne, ale z drugiej strony, czy jesteśmy w stanie rozróżnić kawkę wśród innych krukowatych? Czy to nie jest tak, że mylimy troszeczkę te krukowate, prawda? Gdyby mógł pan nam opisać, jak wygląda kawka?
Kawka, no to jest tak wielkości, no raczej takiej średniej, jest czarna, ma takie ładne, siwe akcenty wokół dzioba. No i przede wszystkim jest związana z miastem, bo ja na wsi jeszcze nigdy nie widziałem kawki, zawsze kawki widziałem tylko i wyłącznie w miastach. Także one korzystają z takich kominów, z różnych takich miejsc, także one są związane głównie z miastami.
Oczywiście, że tak. Bardzo dziękuję za ten dobry opis, za tę charakterystykę, ale także za to rozwikłanie. Już dosłownie po pierwszej nutce, tak jak w słynnym konkursie muzycznym, jest pan w stanie właśnie wyróżnić te efekty dźwiękowe. Świetnie, no to proszę powiedzieć, jak pan ocenia tę pogodę majówkową również, jak ona się klaruje, no i tę wiosnę tegoroczną?
Pogodę dzisiejszą oceniam rewelacyjną, a to, że jest taka zmienna, no to przecież tak jak przysłowie mówi, kwiecień plecień, także zależy jak cyrkulacja tych układów wyżowych takich się ułoży i zwróćmy uwagę, jak mieliśmy na początku kwietnia taki gorąc, to gdyby popatrzeć na mapę meteorologiczną układów tych wyżowych, to taki korytarz się utworzył praktycznie, gdzie te struga gorącego powietrza prościutko z nad Afryki do nas płynęła. Tam nawet było zapylenie takie obserwowane o zachodzie. Słońce tam czasami zdjęcia ludzie robili, także to było charakterystyczne. Właśnie zawiesina w powietrzu pyłu z Sahary. Nie chcę mówić, że to jakoś tak pomagało na pewno ptakom podróżować do nas, bo teraz jest czas, kiedy ptaki no, masowo różne gatunki co jakiś czas przybywają. Ja strasznie lubię takie ptaki, co się nazywają jeżyki, także cały czas ich wyglądam i sądzę, że jeszcze kilka dni, jak się tylko ciepło zrobi, one pewnie zawitają do nas.
Panie Dariuszu, czy to oznacza, że już tylko kilka dni i jeżyki już będą? A myślałam, że to troszkę dłużej jeszcze, a tu proszę bardzo.
Ja co roku staram się je obserwować, także wydaje mi się, że one właśnie tak początek maja to już te pierwsze są. Zależy oczywiście od aury, bo jeżeli będzie chłodno, to one potrafią nawet do nas przylecieć i wrócić do tych cieplejszych rejonów, bo one potrzebują takich właśnie owadów, które się w powietrzu dosyć wysoko znajdują, a jeśli jest zimno, to tych owadów tam nie ma.
Bardzo dziękujemy za te wszystkie informacje, wyjaśnienia, a także za to, że pan nam wskazał, że tak naprawdę należy patrzeć na pogodę całościowo. Proszę bardzo, śledzić także nawet kwestie pyłu z nad Sahary i wtedy wiemy dużo, dużo więcej. Być może bardziej będziemy rozumieć różnego rodzaju te skoki i to, że kwiecień, plecień to przeplata, trochę zimy, trochę lata. Ja wiem, że są tacy nasi radiosłuchacze, którzy również bardzo, ale to bardzo czekają na te jeżyki, między innymi pan Andrzej. Czyżby to właśnie pan Andrzej teraz do nas telefonował? Halo, halo. Tu Leśne Wędrowanie.
Dzień.
Ja wiedziałam, że jak padnie hasło jeżyki, to właśnie pan się odezwie. Dzień dobry.
Panie redaktorze, ja jestem upoważniony przez Towarzystwo Jeżyków. Dlaczego? Bo rok rocznie to już tutaj w tych krzewach koło naszego balkonu, to przecież tam dosłownie no, roje tych jeżyków śmigają, to całe gromady są. No nie powiem, że byłem zdziwiony, jak się dowiedziałem, że to są w sumie najszybsze ptaki, do 200 km na godzinę w trakcie nurkowania. Niesamowite. No a przy tym wszystkim są to maleńkie, ale jakże pięknie głośne ptaki. Mam te nagrania, no a najbardziej to mam te nagrania w głowie mój kocur. Bo siedzi na balkonie i nagle te watachy, jak się zjawią, zaczną przylatywać koło tego balkonu chmarą, no to kocur dostaje palpitacji serca i na wszelki wypadek nie da się go wyprowadzić. Także to jest coś wspaniałego. Co roku mamy. A rzeczywiście zgadzam się z panem, który mówi, że lada dzień. Bo naprawdę to jest tak, że nie ma. Forpoczta przylatuje powiedzmy 2-3 dni wcześniej. I po tej forpoczcie całe gromady nasze się zjawiają. To już wtedy to jest takie tchnienie lata u nas.
O proszę, czyli państwo już czują w kościach i pan Darek i pan Andrzej, że już tuż i będą jeżyki. Rzeczywiście to już jest zapowiedź, miejmy nadzieję, i tych cieplejszych dni i właśnie tego prawie lata w kalendarzu.
Pani Madzi, ja jeszcze teraz wracając tak na sekundkę tylko do aury no, tej wczesnomajowej. Był taki zwyczaj onegdaj, nieco starsi pamiętają to, pochody pierwszomajowe. Więc ja w tym czasie byłem w klubie w Katowicach, trenowałem i byłem zobowiązany jako sportowiec ubrać cienkie majteczki, koszuleczkę na ramionczkach i na pochód pierwszomajowy. No więc tak nas powiedzmy zgrupowano. No i wcielał nas pochód i systemem gwiaździstym ten pochód się schodził do Placu Dzierżyńskiego ówczesnego. Z całych Katowic. Trwało to tak mniej więcej 2-3 godziny. Wszystko ładnie, pięknie, tylko tak. Był to 1 maj, ale jaki cudny śnieżek poprószył, naprawdę cudny. Na te nasze gołe łydki, tudzież barki, wysportowane i prężne, to się tak pokurczyły, że staliby się no, pokurczkami w jednej chwili. Było to wspaniałe, niezapomniane przeżycie pierwszomajowe. Ale krzyczeliśmy, niech żyje 1 maj. O, patriotyzm.
Czyli tak naprawdę okazuje się, panie Andrzeju, że to nie tylko teraz mamy takie zimne maje. Ja też pamiętam takie maje, kiedy to w rękawiczkach nagrywałam. W rękawiczkach naprawdę trzymałam mikrofon, a wiadomo, że ten metal to jeszcze bardziej mrozi ręce. I rzeczywiście trzeba było zakładać rękawiczki i można było nucić pod nosem wyjątkowo zimny maj.
Ale pani Madzi, jeszcze jedno, ja pani przypomnę. No znalazła pani maślaczka, prawda? No świetnie, cudownie.
Tak,
nie
tak,
proponuję
tak.
Do 5 słoików dawać tego jednego maślaczka.
Nie, znaczy jego już nie ma, to już jest wspomnienie piękne.
A, ja pamiętam taką audycję pani wspólnie z panią redaktor Lutosławską, gdzie siąpiło z nieba. I myśmy się połączyli, ja byłem gdzieś tam w lesie i mówię, że proszę popatrzeć, każda kropla to leci borowik, kozak, jakiś inny grzybek. Z nieba leci z tym deszczykiem. Pamiętam tą naszą rozmowę. To było niedawno, tak, jakieś 20 lat temu.
Tak, oczywiście, to deszcz grzybów, tak.
A pani Radzinicy, dziękuję serdecznie. Pozdrawiam przede wszystkim, no i pana za konsolą tradycyjnie, bo inaczej więcej nie będzie klawiszami przesuwowy w moją stronę.
Uśmiecha się także do pana, pan Piotr Król. Wszystkiego dobrego. Tak. Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia. Drodzy państwo, było o jeżykach, ale powróćmy do tej kawki. Skoro już się tak edukujemy nawzajem, Włodzimierz Czerzyk, ornitolog, leśnik, no i oczywiście edukator leśny, komendant posterunku Straży Leśnej na terenie Nadleśnictwa Włodawa.
No i w mieście występuje jeszcze troszeczkę mniejsza od gołębia miejskiego wielkości sierpówki kawka. Taka charakterystyczna, charakterystycznej barwy głowę ma taką z lekką szarością, powiedzmy. Nie jest szara, tylko taka raczej ona jest tutaj no więcej taki ciemno-szary kolor, ciemny grafit, powiedzmy. Ją łatwo jest rozpoznać. I ma charakterystyczne, można powiedzieć, niebieskie oczy, ten ptak, jak się bliżej przyjrzy.
I to jest właśnie kawka. Ale teraz już nie kawka, tylko coś zupełnie innego, chociaż też ona. Ona, czyli szukamy wśród żeńskich nas ptasich, 801 50 10 22, a także 81 743 7383.
Leśne wędrowanie.
Właśnie, o te ptaki, które teraz się odzywają, są monogamistami i łączą się w pary na całe życie. Pierwotnie zasiedlały one wyłącznie doliny rzek, obrzeża jezior i małe laski gdzieś w pobliżu łąk i terenów wilgotnych. Dziś można je spotkać praktycznie w każdym lesie, w parkach, polach, a także na terenach miejskich. Proszę sobie wyobrazić, że od lat 30. ubiegłego XX wieku zaczęły gnieździć się w Warszawie. To tam ornitolodzy po raz pierwszy je notowali. Później opanowały też inne miasta. Poznań od lat 50., a Wrocław, Kraków i Gdańsk od lat 70. Podpytam profesora Grzywaczewskiego, jak to było z Lublinem i właśnie z tymi oto ptakami. Kto to taki, panie Renato? Dzień dobry.
Dzień dobry. Zacytuję klasyka na początek. Gdy rozdziawią dziób, wiedzą dokładnie, że ich głosy brzmią raczej nieładnie, lecz nie wstydzą się i nie tłumaczą, że brzydko kraczą wrony.
Oczywiście, a ja lubię wrony, prawda?
A ja lubię wrony, Wojciech Młynarski, tak. Mam taki gust wypaczony, że lubię wrony. Ja też lubię, my też lubimy. I najwięcej wron spotkaliśmy właśnie w Trójmieście. A szczególnie w Sopocie, w Porze Lęgowej obserwowaliśmy no, przecudne obrazki z ich udziałem, kiedy to po prostu wyprowadzały lęgi. A konkretnie taka intensywna opieka, kiedy młode uczyły się zlatywać, więc zlatywały z drzew. Oczywiście rodzice obydwoje, czuwający i kraczący, łapiący dziobem i w ogóle robiący wszystko, aby odstraszyć nas, próbujących. No i oczywiście cały dzień szedł, aż te wrony nauczyły się młode po prostu już fruwać. To widowisko po prostu piękne.
Bo rzeczywiście po wykluciu się piskląt wrony bardzo troskliwie się nimi opiekują. Samiec zajmuje się dostarczaniem pokarmu do gniazda, a małe wrony jedzą owady i ich larwy, a gdy podrosną, rodzice karmią je również myszami czy też pisklętami innych ptaków. I pisklęta opuszczają gniazda zwykle po około 5 tygodniach, więc rzeczywiście ta opieka tutaj jest dość rozciągnięta i wzmożona, prawda?
Tak. Tak, no są no, bardzo ciekawymi ptakami i tak jak wcześniej w rozmowach wspomniano, jakoś te krukowate są mylone. Kawki, gawrony, wrony.
Tak, generalnie wszystko, co ma taki dziób, tak. I trochę czarnawe jest, no to tak. Po prostu tak.
Do jednego wora wrony. Tak.
Otóż no, a to nie do końca. Kawkę sobie rozróżniliśmy, teraz także tę wronę. Jak tam majówka się u państwa szykuje?
No pięknie, jak widać, zresztą ja to już od kilku dni i może wczoraj szczególnie już 20 centymetrów nad ziemią unoszę się. No jest tak cudnie, tak pięknie, soczyście. Ta zieleń i te żółte rzepaki już po prostu no, w takim zestawieniu, no to jest coś fenomenalnego, pięknego. Aż mi się język popląta w tej radości. No i ptaki, ptaki, no, trele, ptasie, śpiewy, bójki, drozdy goniące, przyganiające inne ptaki z pobliża gniazd, no i bociany, które też się uaktywniły mocno. Pięknie.
W takim razie jest na kim i na czym oko zawiesić. Można spoglądać, można także wędrować i takiego leśnego, majówkowego wędrowania także i Państwu, Pani Renatko, życzę. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pięknego pozdrawiamy. Dnia i majówki dla Państwa.
Dziękujemy pięknie. Powracamy do naszej Wrony Siwej i do opisu przygotowanego przez Włodzimierza Czerzyka.
No i dochodzimy do Wrony Siwej. No, wrona siwa jest wielkości gołębia miejskiego, może trochę większa. Można powiedzieć, że cała jest barwy takiej szary brąz taki. Tylko, że tak jakby miała wierzch ciała czarny, końców skrzydła też czarne, no i głowę i pierś czarną. Czyli to są dwie barwy, czerń i ta siwizna, że to jest stąd nazwa wrona siwa. No i w tym roku zauważyłem ciekawostkę taką, że jest więcej wrony siwej niż było w latach poprzednich. To tak powiem. Tak, wron siwych więcej widziałem w tym roku. Bo ona ma charakterystyczny głos, ją słychać, ją widać. Także w tamtym roku no to kilka osobników gdzieś tam w pobliżu Bugu, a dzisiaj nawet i nad leśnictwem od czasu do czasu wrony słyszałem, widziałem. Także być może, że one tutaj z powrotem będzie gniazdować więcej wron siwych.
Wrona siwa, kawka. W takim razie pociągnijmy jeszcze te krukowate troszkę dalej. A czy te efekty dźwiękowe chyba bardzo związane z miastem, zwłaszcza z obrzeżami Lublina, tak w stronę Abramowic, być może Państwu kojarzy się ten właśnie efekt dźwiękowy. Tak jak Państwo słyszą, także bardzo stadny efekt dźwiękowy 801 50 10 22, a także 81 743 7383 i jak zawsze las@radiolublin.pl. Są głosy pojedyncze, ale są także i te głosy w stadzie. Wtedy mamy także taki chór niemalże, który nam się tutaj pojawia, drodzy Państwo. Proszę próbować rozszyfrowywać, a my zacieramy ręce tak z zimna po tych ostatnich, bardzo zimnych, nawet nie dniach, ale tygodniach, zwłaszcza porankach i nocach, wieczorach i zastanawiamy się, jak to będzie z tą czarną jagodą w lesie.
Mówię, w tej chwili jagody akurat przymierzały się do rozwoju kwiatów i mam nadzieję, że jeszcze niewiele się rozwinęły i jeżeli nie będzie przymrozków powyżej minus tam 5 stopni, to raczej będą jagody, bo mówię, przymrozek w lesie zawsze mniej robi szkód pod drzewostanem niż na otwartej przestrzeni.
Oczywiście jednak to, co tak często podkreślamy, że las to taka swoista enklawa, to takie miejsce, gdzie zupełnie inny mikroklimat możemy zbadać i wskazać. No i oczywiście podpytamy także pana leśniczego z leśnictwa Dubnik, teren nadleśnictwa Sobibór, pan leśniczy Bogusław Zyza, jak to z tymi zimnymi ogrodnikami? Czy oni już byli, czy jeszcze się niestety pojawią?
Ja jestem tego zdania, że w przyrodzie równowaga ta musi być i niby słyszałem, że mówią, że w tej chwili, dzisiaj jak jesteśmy, że są to zimni ogrodnicy, ale ja uważam, że jeszcze będzie, bo akurat teraz kwitły śliwy i zawsze, co roku, od iluś lat, jak obserwuję, jak kwitnie śliwa tarnina i inne śliwy, to jest pierwszy okres ochłodzenia i drugi okres ochłodzenia występuje, kiedy jarząb właściwy, czyli jarzębina, zaczyna kwitnąć, jest ten tak zwany drugi okres ochłodzenia. Także to trzeba powiązać jeszcze, tak jak kiedyś rozmawialiśmy, z fazami księżyca, bo to też właśnie ma największy wpływ na aurę, na przyrodę, na pogodę, na temperaturę.
I te fazy księżyca, często przedstawiane na różnego rodzaju granicach pór roku, bo wtedy najczęściej rozmawiamy z panem leśniczym Bogusławem Zyzą, bardzo często nam się sprawdzają. I to jest jeden z leśniczych, którego przepowiednie pogodowe wiemy, że można brać po prostu w ciemno. Więc proszę sobie zapamiętać, drodzy państwo, że jeszcze czekamy na tę kwestię jarzębiny. I to też przez lata się sprawdzało, więc doświadczenie podpowiada, że w tym roku też powinno się sprawdzić.
Tak, właśnie, kiedy kwitnie jarząb, czyli jarzębina po naszemu, tak skrótowo mówiąc, właśnie występują te tak zwane chłodne noce.
To kiedy będzie ciepło?
No, mam nadzieję, że pod koniec maja dopiero wróci, jak to się mówi, prawdziwa taka super wiosna i przejście w czerwcu do lata. No mówię, trzeba być cierpliwym i tak jak mówię, my zawsze czujemy jakby taką niedogodność. Za szybko, za ciepło nam. Chwila się ochłodzi, za zimno. Także musimy to przyjąć wszystko sobie do serca, że na przyrodę mamy niewielki wpływ. Na przyrodę większy wpływ mają oddziaływanie na przykład, tak jak pani wie, w tej chwili w całym świecie erupcje wulkanów występują na całym świecie i w Europie praktycznie cała Islandia, Etna cały czas dymi. I to ma wpływ właśnie na te warunki, które mamy. I tak jak mówię, jeżeli to dalej będzie tak wpływało, no to może wytworzy się w atmosferze zbyt duża ilość dwutlenku węgla i spowoduje to wtedy dopiero jakieś większe zmiany katastrofalne. Ale mówię, ta ilość dwutlenku węgla, która jest w tej chwili z przemysłu, z naszych kominów, które ogrzewamy, nie ma większego wpływu na zmiany klimatyczne. Zmiany klimatyczne występują na skutek różnego rodzaju odchyleń, czyli albo upadków meteorytów, albo właśnie dużych wybuchów wulkanów, albo dużych zmian pogodowych, czyli powodzi i susz. To ma właśnie większy wpływ na cały nasz klimat i na ocieplenie czy tam ochłodzenie.
Grunt to oczywiście, drodzy państwo, poszerzać wiedzę. W takim razie staramy się to czynić. Kawka była, wrona siwa, a teraz kto nam się tak tutaj odzywa? No, trudno to nazwać pięknym śpiewem, ale głos oczywiście naturalny jak najbardziej. Dzień dobry, pani Krystyno.
Dzień dobry, to pani redaktor Gawrony tak nam krzyczą, wrzeszczą, raczą. Całymi stadami lecą, one nie chodzą. W sumie tak pojedynczo nie latają, tylko musi zawsze ich być więcej. Jak wpadną też do jakiegoś śmietnika czy do jakiś tor, to wszystko porozwalają, bo też właśnie się żywią w mieście, no bo ludzie te odpadki wyrzucają i one też to jedzą oczywiście, jak inne ptaki.
I to, co ważne, trzeba rozróżnić. Wrona a gawron troszkę jednak się różnią, prawda? I to nie tylko dźwiękowo, tak. Nie tylko efektami.
Gawrony są duże. Wielkością się różnią. Są o wiele większe. Takie potężniejsze te gawrony.
Tak, no i oczywiście to upierzenie też jest tutaj wyrazistsze, czarne. Prawda? Bo czarne po prostu. Ja wiem, że pani jest z Lublina, więc rzeczywiście Lublin to tak tymi gawronami całkiem stoi, prawda?
Tak, tak.
Gdzie się nie obejrzeć, to jest ich naprawdę, naprawdę
nawet
sporo.
Na podwórko mi pani redaktor do karmników podlatują. Także odróżnię już wrony, gawrony. Jeszcze inne te wszystkie, tylko się patrzy. O, największe coś czarne, mówię, do męża przyleciało. No, a koty też obserwują. Także one też lubią takie sobie łatwo zdobywanie pokarmu. Bo zawsze, no przecież to jest ptak, tak się jedno karmi, to i drugie się naje.
Tak,
takie to są nasze gawrony. A jeszcze, pani redaktor, chciałam wrócić do tych krów, jeżeli można.
Proszę bardzo.
Bo tak już pan nam dzisiaj ten temat poświęcił, znaczy wspomniał te krowy, że ja mieszkałam w dwóch rejonach Polski, tak? Dębica, Tarnobrzeg, Smolas, tam były krowy czerwone. O ile to pamiętam, to były krowy mięsne. A tutaj Hrubieszów, Tabończa, Krasnystaw, o te strony, były krowy czarne, w białe takie plamy albo więcej białe w takie czarne. Mówi, to były krowy mleczne. Chyba, że pokręciła mi to odwrotnie jest. Ale mleko od krów, czy to była czarna, czy czerwona, czy biała, czy takie jeszcze, takie siwe były te krowy, to było mleko jedno białe. było przepyszne mleko z witaminami, tłuściutkie, a jeszcze lepsze, bo takie mleko prosto od krowy z pianką. Nie wiem, czy pani redaktor takie cieplutkie piła, ale słuchacze na pewno z moich lat to piły takie mleko. Przepyszne to mleko. To nie to, co ze sklepu, to nasze mleko. Także teraz to właśnie, gdzie po mleko jechać? Nie wiadomo gdzie, bo krów jest coraz mniej, tak właśnie, żeby pojedynczo gdzieś kupić. No ja mam jeszcze możliwości, ale to daleko trzeba jechać po to mleko, bo jeszcze moja rodzina ma te krowy, także jak wspomnienia zostały, panie redaktor, smak w buzi, w ustach został za tym mlekiem, za tym serem, za masą takim właśnie prosto od krowy. A jeszcze, panie redaktor, tak powiem, że jak człowiek był dzieckiem, to miał co robić też na wsi, bo nawet pójście, jak to dawniej pastuszkowie paśli te krowy. No ja już tych krów nie pasłam, chociaż nie raz babcią mówiła, idź tam zobacz, ta krowa się nie urwała czy coś, nie? Ale jak krowa stała tak spokojnie, tą trawę gryzła, przeżuwała, patrzyła się w te oczy człowiekowi, to było jakie to było przyjemne uczucie, taki spokój człowiek od tej krowy miał. Ona stała i tak przeżuwała. Czy na pastwisku, czy jak już była w stajni, coś tam, to one właśnie długo, długo tak kręcą, gryzą, przeżuwają, żeby dobrze to wszystko strawić. A nie tak jak inne zwierzę, czy jak człowiek nałyka szybko pokarmu, a później go boli żołądek albo ma niestrawności. Także trzeba brać przykład z krowy i pomału kręcić, przeżuwać to wszystko, cały pokarm.
Bardzo dziękujemy.
Za wspomnienia, panie redaktor.
I za te wspomnienia.
Tak,
ale to rzeczywiście czasem takie refleksje filozoficzne, czy nawet socjologiczne, jakie czynią leśnicy, też są inspiracją do naszych rozmów. Dziękuję bardzo, pani Krystyno.
Dziękuję i pozdrawiam wszystkich.
Pozdrawiamy serdecznie.
Ja i panu Janinę to też wszystkich po kolei pozdrawiam. Bo sama lubię słuchać, jak one opowiadają. Oprócz oczywiście, panie redaktor, audycji, nie, to już obowiązkowo, czy słuchawka na uchu, czy gdzieś tam dalej, program musi być przesłuchany.
Także bardzo się cieszę.
I miłego weekendu wszystkim życzę.
Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy. I tak nam się oto, drodzy państwo, stworzyła taka kraina mlekiem i miodem płynąca. Skoro jesteśmy blisko lasu, to oczywiście miód leśny. Tym razem odwiedzamy teren Nadleśnictwa Gościeradów i pana pszczelarza, pana Jana Drewniaka, prezesa rejonowego koła pszczelarzy Trzydnik Zaklików, które to koło działa w strukturze Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Lublinie. Kiedy pojawiliśmy się w miejscu, gdzie powstaje tak naprawdę taki swoisty skansen pszczelarski właśnie na terenie Nadleśnictwa Gościeradów, to pan Jan jako pszczelarz, jako gospodarz od razu zarządził ciszę na planie, bo nagrywamy.
Nie śpiewać. W tym lesie, w jednym miejscu, mniej więcej wiem, w którym w ubiegłym roku znalazłem pszczoły w ziemi. To jest stara, dzika pszczoła, która jeszcze się tutaj uchowała. Między innymi dlatego mamy tutaj ten na razie mini skansen, bo jeszcze nie zrobiliśmy dokładnie, płot mamy przygotowany, tak żeby można było to dla dzieci udostępnić i żeby ta młodzież nasza wiedziała, że dopóki my żyjemy, to i pszczoły będą, ale jak braknie pszczół, to i nas nie będzie. Tu pokażę wam teraz właśnie barć, w której są pszczoły i tu bardzo zapraszam, bo tu nie ma się czego bać, z tej strony, dlatego że one właśnie stamtąd, ale i tędy. O, proszę. To jest młoda rodzinka, ubiegłoroczna. I zwróćcie uwagę, jak one tutaj wylatują do góry nogami. Kwitnie klon. Ten miód, który mamy w tej chwili w pszczelarze, podejrzewam, że pójdzie, dlatego że miodu wygląda na to, że nie będzie. Dlaczego nie będzie? Bo jeżeli już okwitły leszczyna, okwitła osika, olsza, okwitnie mirabelka, tarnina teraz, a jest zimno i rzepaki, jeżeli będą kwitły w zimnym czasie, no niestety nektaru nie będzie.
Czy będzie nektar, czy nie będzie, czy będzie miód, czy nie będzie, to naprawdę duże znaki zapytania. Jeszcze do rozmowy z panem pszczelarzem, panem Janem Drewniakiem, który ma pasiekę bardzo blisko lasu. Będziemy rozmawiać, a teraz jeszcze pan Bogusław. Dzień dobry.
Dzień dobry, Bolesław, przepraszam, Bolesław.
Pan Bolesław, witamy serdecznie, panie Bolesławie.
Ja chcę, ja na temat jeszcze krówek chciałem powiedzieć, bo jak chodziłem do czwartej klasy, to były lata 60. początek, tylko jest kupę lat temu, to pasłem brałem trzy krowy, musiałem być na tyle odpowiedzialnym, że już wziąłem trzy krowy na sznurkach, takich na łańcuchach i pasłem, u nas były takie gospodarstwa, że każde gospodarstwo miało swoją drogę. I na tej drodze była trawa i się wypasało tymi krowami. To była taka mozolna praca, bo trzeba było stać, pilnować te krowy, żeby nie sięgały poza tą drogę, bo obok rosły zboża, rosły ziemniaki, jeszcze inne warzywa, więc trzeba było mieć kijka, jak krowa chciała tam sięgnąć sobie coś dalej, to się od razu ją strzelało, żeby tego nie robiła. No takie... Przyszło mi teraz, przypomniałem sobie, jaki był człowiek w wieku 10 lat, musiał być bardzo, bardzo odpowiedzialny.
To prawda, no i wtedy nie było takiej mody, żeby sobie robić zdjęcie z tą krową, która była pod opieką.
Nie było aparatów nawet takich. To było tak bardzo dawno, 60 lat temu. Także.
Bardzo dziękujemy za te wspomnienia, dziękujemy serdecznie. A ja jeszcze zerkam, drodzy Państwo, do naszej poczty las@radiolublin.pl i tam wprawdzie nie zdjęcia krów, ale może o krowach też porozmawiamy z panem Grzegorzem, ale także i takich oto wędrowców, których stołuje pan Grzegorz. Wiemy o tym, że bociany podchodzą do niego naprawdę pod same okna domu, ale również pojawiają się i inne zwierzaki. Jakież to inne zwierzęta, panie Grzegorzu? Dzień dobry.
Dzień dobry. No ja oczywiście pozdrawiam z Nadwisły i to zdjęcie, które pani wysłałem, to było zdjęcie jeża, młodego jeża. To jest chyba jeżyk zeszłego roku, ale przychodzą w te zimne noce, po prostu chyba spowodowały, że pożywienie, które tam gdzieś w tej trawie piszczało, no gdzieś się pochowało i te głodne jeże przychodziły do mnie na podwórko. Ja tutaj jednemu zrobiłem zdjęcie, ale przychodziło ich więcej. No i się pożywiały tym, co zostało tam albo po psach, albo właśnie kawałki różne tam, których bocian nie dojadł, bo to są, no jeże, to są też drapieżnikami, są mięsożercami. Nie udawało im się znaleźć jakiegoś robaka, czy ćmy nawet takich gdzieś tam w trawie, no to podgryzały tutaj kawałki mięsa, ale jedzą też takie suchą karmę dla psów, chrupią czasami. No i przychodzi ich kilka. Ten młody to akurat samego wieczora jeszcze było dosyć widno, kiedy przyszedł, ale przychodzą też dorosłe, takie już dużo większe osobniki i też się pożywiają, ale te to na siebie tak no nie patrzą zbyt optymistycznie, fukają na siebie, straszą te kolce i pojedynczo. Jeden stoi, czeka, aż pierwszy czy ten kolejny się naje i dopiero wtedy odchodzą. Ale ja bym chciał jeszcze o krukach, bo skoro poruszyła pani temat krukowatych na antenie, to mam takie doświadczenie, bo akurat za tym oknem, gdzie bocian sobie chodził z tego zdjęcia, to zaraz też przylatują do mnie kruki. No, to jest największy ptak z krukowatych, który... słyszę właśnie głos. I to jest bardzo płochliwy ptak. To jest jeden z najmądrzejszych ptaków w ogóle żyjących w Polsce. Jest bardzo, bardzo mądry i bardzo płochliwy. Ale do mnie przylatują. No i tak 20 metrów, 25 metrów od domu siadają i co ciekawe, on sobie tam kawałki mięsa, ja to nazywam, że pakuje, wybiera sobie te skrawki, które mu najbardziej odpowiadają, układa na taką kubkę i dopiero wtedy pakuje to wszystko już w dziób i odlatuje z tym pożywieniem. A wiadomo, że one już teraz mają młode, bo to kruki bardzo wcześnie zaczynają gniazdowanie, wysiadywanie tych.
Tak, to już luty, prawda? Już w tym roku to podobno tak. Nawet końcówka stycznia, czy też ostatnie tygodnie stycznia dosłownie.
No właśnie. I wtedy jak są już te młode, to one stają się takie bardzo odważne. No bo wiadomo, że trzeba wykarmić te małe, wrzeszczące dzioby i przylatują do mnie, bo tu mają bardzo łatwy dostęp do pożywienia. I co ciekawe, najpierw nadlatuje, okrąża teren, obserwuje, czy jest bezpiecznie. No i jak się psy nie kręcą, ani ktoś z domowników, to wtedy siada, no, bardzo blisko domu i właśnie zbiera to jedzenie, pakuje i robi to nawet kilkakrotnie w ciągu jednego poranka i gdzieś to jedzenie nosi, chowa i potem przez kilka dni w ogóle nie jest zainteresowany, nie przylatuje, także musi gdzieś sobie tą spiżarnię jakąś tam uzupełniać, no i później te młode karmi. A jak młode już zaczną fruwać, to wtedy słyszę je na pobliskich drzewach, jak się to właśnie wrzeszczą, tak jak ten, który słychać w radio. No i właśnie te rodzice wtedy nadlatują, zbierają ten pokarm i karmią te ptaszyska. No, oglądałem kiedyś taki filmik w internecie, gdzie po prostu no, facet rozmawiał z krukiem i wydawało się, że ten kruk rozumie, co do niego mówi. On chyba był wychowany przez tego człowieka i w lesie odlatywał, jakieś patyki przynosił, tak jak pies, po prostu aportował. Ten pan rzucał jakiś patyk tam przed siebie i ten kruk leciał, ten patyk brał, przychodził, podlatywał, kładł mu znowu przed nogi i czekał, żeby mu znowu rzucić. No było to niesamowite, no, z ptakami.
Ależ historię nam pan przedstawia, panie Grzegorzu. To proszę jeszcze tylko powiedzieć, jak tam z temperaturą majówkową, jak z pogodą nad Wisłą.
Rano było 6 stopni, jak wyjeżdżałem z domu, a to było 4:30 rano. Ale teraz już słoneczko dosyć ładnie przygrzewa, chociaż są takie chmurki, takie baranki, ale myślę, że to wszystko zaniknie i będzie coraz cieplej. No i ta majówka zapowiada się cieplejsza, więc będzie pięknie.
I niech tak się właśnie stanie, oby pana słowa były prorocze, panie Grzegorzu. Dziękujemy bardzo za tę historię. Czekamy na kolejne już za tydzień. Pozdrawiam pana serdecznie. Dziękuję.
Dziękuję serdecznie, wzajemnie. Do widzenia.
A my jeszcze, drodzy państwo, powróćmy w takim razie do tych kruków i kilka słów, które o krukach przygotował dla państwa Włodzimierz Czerzyk.
To jest bardzo proste. W naszych warunkach, jeżeli radiosłuchacze wiedzą, jak wygląda średniej wielkości kura, to tej wielkości jest kruk. I jak sama nazwa wskazuje, jest kruczoczarny. Jak leci w locie, jest podobny do ptaka drapieżnego, bo ma nawet sporą rozpiętość skrzydeł jak myszołów, ale ma charakterystyczny, długi, ale w kształcie rombu taki ogon. Najczęściej lata parami, chociaż mogą być i różne i w stadach. Jeżeli zobaczymy jakąś w polu padlinę, no to te czarne ptaki siedzące spore na tej padlinie to są kruki.
Prawda, że one naprawdę majestatycznie się odzywają, czyli wielkości kury to będzie kruk, nie mylić z gawronem.
Gawron z kolei jest wielkości gołębia miejskiego, zasiedla tutaj tereny takie, można powiedzieć, miejskie, no bo kruk w mieście się raczej nie gnieździ, tylko poza miastem gdzieś jakieś kępy, drzew, las, a gawrony gnieżdżą się kolonijnie w miastach. To są te ptaki, które latają całymi stadami, mocno kraczą. Z daleka wyglądają na czarne, ale jakby się przyjrzeć z bliska, to wszystkie odcienie tęczy opalizujące się odbijają w tym upierzeniu. Ma długi dziób z charakterystyczną, dorosły gawron, taką obrączką dziobową u nasady dziobu, gdzie głowa się kończy i zaczyna się dziób. Tutaj praktycznie mówiąc kolokwialnie, to będzie taka łysa opaska na głowie. Taki jakby szara opaska. I on to są te ptaki, które na trawnikach przewracają trawę w poszukiwaniu pędraków.
Grunt to, drodzy Państwo, tak naprawdę i wśród tych krukowatych znaleźć takie piękno, jak te kolory opalizujące, na przykład na gawronie, o których opowiadał Włodzimierz Czerzyk, ale też i w tej krowie, od której zaczęliśmy naszą dzisiejszą audycję. Swoją drogą też ma dużo czarnego na swoim grzbiecie. Trzeba znaleźć coś pięknego i korzystać z tej przyrody, czasem z uśmiechem, częściej z szacunkiem i tego sobie także życzmy na naszą majówkę. A jak już było na tej majówce, to porozmawiamy sobie za tydzień. Sprzed mikrofonu kłania się Magdalena Lipiec-Jaremek. Do zobaczenia gdzieś na leśnych ścieżkach i do usłyszenia.
Leśne wędrowanie z Radiem Lublin.
Sponsorem audycji Leśne Wędrowanie jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie.